Buchu na świat. Dziś niezwykły gość, Ewa Wołkanowska-Kołodziej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeśli Ewa Wołkanowska-Kołodziej, to wiadomo, że wybieramy bliski sercu Białostoczan kierunek, Wilno. Ile godzin spacerem szlibyśmy z Białegostoku do Wilna?
Ojejku, wydaje mi się, że około 59 godzin.
Tak, jest ale też trasa 49 godzinna, tak, czyli mniej więcej dwie doby.
Tak, ale oczywiście no, ta krótsza trasa prowadzi przez Białoruś, tak jak kiedyś pociąg.
Dlaczego warto wybrać ten kierunek jako cel swojej podróży?
Dlatego, ponieważ nawet nie tylko Wilno, w ogóle Litwę warto wybrać jako cel swojej podróży, ponieważ to jest wielka niewiadoma. My na pozór, tak w Polsce mam wrażenie, że ludzie o Wilnie wszystko wiedzą. Wiedzą, że tam jest Ostra Brama, wiedzą, że tam są piękne kamienice, wiedzą, że tam mieszka wielu Polaków. I tyle. Ale tak naprawdę, kiedy się wyjedzie poza Wilno, to ja takie mam wrażenie, że ani nawet Polacy mieszkający na Litwie, ani już to bardziej Polacy w Polsce, o tej Litwie dalszej, tej Litwie takiej trochę Czesława Milosza, takiej nieznanej, takiej trochę dziki, trochę pogańskiej, w tych swoich wszystkich jakichś takich bajdach, swoich legendach, swoich podaniach gdzieś zamkniętej, mało wiemy o tym, jak mieszkają ludzie gdzieś pod granicą z Łotwą, jak mieszkają ludzie gdzieś w Rokiszkach, w Szawlach, w Delszach. To są niesamowite w ogóle tereny, zupełnie niezbadane jeszcze.
Jakim środkiem transportu najlepiej docierać na Litwę?
Jest mnóstwo połączeń autobusowych i to są chyba najtańsze połączenia, najprostsze. Moim zdaniem największym błędem jest to, że nie ma ciągle dobrego połączenia pociągowego bez przesiadki i że nie ma tanich linii lotniczych jeszcze, żeby się tak dało tam dolecieć. Są, ale są na razie bardzo, bardzo drogie. Autobus na razie jest najlepszy. No oczywiście również pozostają nam samochody, autostop albo piechotą, jeśli ktoś lubi.
Jeśli ktoś pierwszy raz wybierałby się na Litwę właśnie, to gdzie koniecznie powinien trafić?
No oczywiście dobrze, Wilno, trzeba pojechać do Wilna, to nie da się tak, że
to robimy pomijamy. Przystanek w Wilnie, taki subiektywny spacer po Wilnie zróbmy. Co w Wilnie musimy zobaczyć?
To trochę zależy, czego oczekujemy. Jeśli oczekujemy, jeśli to ma być taka podróż sentymentalna do Wilna, które kiedyś było polskie, do Wilna, gdzie się urodzili nasi rodzice, nasi dziadkowie, no to wiadomo, że wybieramy starówkę. I taki spacer, nie wiem, można zacząć na przykład od cmentarza na Rosie, jednego z najstarszych na Litwie, gdzie jest pochowane serce marszałka Piłsudskiego i jego matka, jest mnóstwo polskich grobów, jest Surokomla, wielu innych pisarzy polskich. Można zacząć tam spacer i potem iść w dół przez Ostrą Bramę, zajść do kaplicy Matki Boskiej i Ostrobramskiej, gdzie ponoć jest wotum dziękczynne zawieszone przez Piłsudskiego, dzięki ci matko za Wilno. To czy naprawdę to on zawiesił, no, takiej pewności chyba nikt nie ma, no ale to jest też taka ta kaplica, jest takim symbolem tak naprawdę tego Wilna. Można pójść do kaplicy Matki Boskiej, tam zostawić bukiet białych kwiatów, bo się zawsze białe kwiaty dla Maryi nosi, takie akurat lubi. Spojrzeć przez okno.
Ta wileńska Matka Boska.
Tak, ta wileńska Matka Boska, tak w ogóle kiedyś znalazłam taki fragment, czym się różni wileńska Matka Boska od tej z Jasnej Góry. Pisarz Golubiew pytał przekupki wileńskie w latach 70. bodajże, które mu tłumaczyły, no, że o tej jasnogórskiej siedzi na rączku malutki Jezusik i wszystko podsłuchuje. Mężczyzna jest. A Ostrobramska jest sama. Można nie pójść jak kobieta kobiecie z nią porozmawiać, wyplakać się, wyżalić i ona nikomu słowa nie piśnie. Więc można się porozmawiać tutaj z Matką Boską Ostrobramską i iść dalej w dół ulicą Ostrobramską, dojść do ratusza pięknego. Potem albo skręcić w którąś z bocznych, malutkich, urokliwych uliczek. Ja w ogóle zawsze tak polecam taki spacer tymi malutkimi uliczkami tak o godzinie przed 6 rano, kiedy Wilno się dopiero budzi, kiedy tylko słychać jakieś ptaki, pojedynczych przychodniów, kiedy te kroki słychać na tym bruku.
Wtedy można poczuć taki klimat miasta, taką niezwykłą atmosferę.
Tak, choć ja mam wrażenie, że nawet w ciągu dnia Wilno swojej atmosfery nie zatraca. I ono się po prostu zmienia, się staje się też bardziej ruchliwe, bardziej takie żywe, ale poranku to jest magiczne. Tuż obok płynie rzeka Wilenka, nad którą się też no, wychował Konwicki, choć się trochę dalej. On zawsze mówił, że wszystkie sceny miłosne, jakie w jego książkach się odbywają, tak naprawdę to się odbywają nad Wilenką. On w jednym z wywiadów mówił, że a moje Wilenka, ona szemrze, ona mówi, dużo opowiada. Więc...
Inspirująca przestrzeń.
Więc można zamoczyć nogi w Wilence, jeśli to będzie latem, bo Wilenka jest dosyć płciutką rzeką. Można zboczyć na Zarzecze. To jest dzielnica do niedawna nazywana dzielnicą no, bardzo niebezpieczną, aż odkryli tę dzielnicę dla siebie i dla reszty świata.
Artyści.
Artyści. Z pobliskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tam stoi teraz olbrzymi pomnik anioła, to jest anioł Zarzecza. Co roku odbywają się tam święta Republiki Zarzecze, która ma swoją konstytucję. I niektóre punkty z tej konstytucji są takie, że człowiek ma prawo być szczęśliwy, człowiek ma prawo być nieszczęśliwy, człowiek może świętować swoje urodziny, może nie świętować, człowiek ma prawo mieć psa, człowiek nie musi mieć psa.
Trudno z tym dyskutować.
Człowiek może plakać, tak.
Czyli każdy duchowo może się poczuć się związany z Republiką Zarzecza.
Tak, 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 bo w ogóle Zarzecze to jest stan ducha. To nie jest miejsce zamieszkania. Tak, można mieszkać, nie wiem, w Kongo i być
w Warszawie,
właśnie,
w Białymstoku.
Tak, 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 tak. I być właśnie z Zarzecza, ponieważ to jest stan ducha, że Zarzecze jest tak małe, że pomieści każdego, trochę jak taka Arka Noego. Więc można tam się zapuścić, pobłąkać się. Ale co jest ciekawe na takim Zarzeczu, tam się wszyscy znają. Każde podwórko takiego Zarzecza to jest taka jak mala wioska. Wszyscy sobie świętują razem imieniny, wszyscy się znają. Tak, ale się już mniej integrują z artystami. Artyści jednak są trochę z innego świata. Na przykład Zarzecze ma takie święto białych obrusów, bardzo ładne moim zdaniem. Drugi dzień Wielkanocy, w kilku miejscach, między innymi pod tym aniołem, są rozstawiane stoły, zaścielane białymi obrusami i każdy może przyjść, no z czymś, co mu zostało po Wielkanocy i razem jeść. No i o ile ci artyści, to tak właśnie, to takie ich święto nowe, oni szukają wspólnoty, nie chcą się poczuć grupą, no to ci tak autochtoni czasami przychodzą, ale tak się bardziej trochę z boku przyglądają temu świętu.
Sceptycznie obserwują.
Tak, trochę tak.
Kończymy na Zarzeczu wyprawę po Wilnie?
Jeszcze nie, gdzie tam? To zależy, ile mamy czasu. Jeśli mamy 4 dni, to ta wycieczka może trwać tyle. Tak? Jeśli mamy tydzień, to mogę zaplanować tygodniową. Później musimy wydrapać się na którąś górę. Albo na wzgórze Trzech Krzyży, albo na górę Gedymina. Tylko, że tak radzę na Trzech Krzyży, ponieważ z górą Gedymina taki, no niefajna historia się zdarzyła, ponieważ wycięto tam wszystkie drzewa, które to wzgórze porastały. Góra się zaczęła osuwać i w tym roku przez kilka miesięcy była zamknięta. Teraz wiem, że znowu jest otwarta dla zwiedzających, a warto tam pójść, ponieważ no widać tam całe Wilno. I to stare miasto, i te parki, te ogrody, ale też to nowe miasto, takie nowe, nowe, współczesne i to takie nowo-stare, to takie szare, sowieckie też stamtąd widać.
Tak. Czyli taka niezwykła panorama rozciąga się ze wzgórza.
Tak, i widać, że Wilno jest miastem kontrastów, miastem niejednolitym, miastem, które wiele osób chce tak zaklasyfikować. Ach, piękne barokowe kościoły, ach, piękne chmury, ach, cudowna kuchnia, ach, nasz Mickiewicz. Tak?
Ale nie do końca.
A to nie jest cała prawda o Wilnie. No stety i niestety. To jest miasto, które w swoim DNA ma chyba zmianę. Tak się zawsze śmieję, że jadąc do Wilna, warto pojechać do największego centrum handlowego w tej części Europy, do Akropolu. I to też w pewnym sensie jest prawda o tym mieście. Tam też widać tak naprawdę, czym mieszkańcy Litwy żyją, co kupują. W ogóle wydaje mi się, że zawsze jadąc z jakiegoś miasta, warto pójść na taką wycieczkę po supermarkecie i zobaczyć, co jest na półkach i dlaczego. Bo wydaje mi się, że w każdych zakupach to się kryje jakaś historia.
Kawałek człowieka.
Tak. No i to też jest prawda o współczesnym Wilnie. Nie tylko tym barokowym, tym pięknym, tym sentymentalnym, tym takim bardzo poetyckim, ale też takim Wilnie współczesnym, który też jednak jakoś tam gna do przodu.
Jeśli by było trochę więcej czasu, to mamy szansę też popatrzeć dookoła Wilna.
Oczywiście, Wileńszczyzna jest trochę inna niż reszta Litwy, ponieważ na Wileńszczyźnie, czyli w Wilnie i okolicach Wilna, 20% mieszkańców to są Polacy. I szczególnie wsie podwileńskie to są w dużej mierze wsie polskie. Tam. I to jest właśnie taka specyfika, kultura takiego biesiadowania przy stole, kultura takich długich opowieści, o dawnych czasach, kultura właśnie babć, które przymuszają do jedzenia i zachęcają. Dalej, jak się jedzie właśnie, wyjeżdża się spoza Wileńszczyzny, jedzie się dalej w Litwę, trochę się to się zmienia, ponieważ no, tamte są głównie tereny, głównie litewskie. Tam mniejszości jest mało i co ciekawe, tam co jakiś czas właśnie na Wileńszczyźnie to są jakieś takie konflikty, tam polsko-litewskie, cały czas tam jakiś polityk, jakieś głupstwo palnie, jeden albo polski polityk, albo litewski, no i już tam się...
Zamieszanie.
Tak, i już to zamieszanie, już to się wszystko tam jak taka...
Kotłuje.
Kotłuje. Tak, tak. To na przykład na tej Litwie dalszej już słyszą, że są Polacy, ale skąd oni wsi wiedzieli, co to za Polacy? Nie mieli nigdy styczności z Polakami. Ja pisałam pracę magisterską o Żmudzi, ja skończyłam antropologię kulturową, no i tam jeździłam ze Żmudzinami rozmawiać o takich nawrocie religii pogańskiej, dlaczego, skąd. I takim tworzeniu się takiej tożsamości żmudzkiej, takiej regionalnej, że oni mówili, a nie, nie, Wilno i Żmudź. Żmudź tak naprawdę był od morza do morza. Dzięki Żmudzi to w ogóle Europa stoi, bo oni się w ogóle odżegnują od Litwinów, bo oni są Żmudzinami. Mają swój herb, to właśnie takiego niedźwiedzia żmudzkiego. Walczą o to, żeby nazwy miejscowości były nie po litewsku, a po żmudzku, bo to jest ich język. Tak, zupełnie inne realia tam są. No i tam są z kolei Żmudzi jako ostatnia część Litwy. No, jak oni mówią, jako ostatnie państwo w Europie przyjęło chrześcijaństwo, więc tam pogaństwo było najdłużej i tam co roku na takiej najbardziej świętej górze Litwy, na górze Szatria, o której są różne podania, że tam wiedźmy się spotykają i tak dalej, co roku jest święto ognia, gdzie się spotykają no, nie tylko ci, którzy się uważają za pogan, ale też za sympatyków, no, śpiewają, karmią ogień bursztynem, chodzą w lnianych sukniach. Jak ktoś nie ma lnianych sukni, to na przykład, nie wiem, panie jakoś obrusami się przepasują i mówią, że są wejdylotkami. No i czuję się takiego naprawdę ciekawego, fajnego ducha. I to nie jest na pokaz, to nie jest dla turystów, bo tam turyści się raczej nie zapuszczają na tą Żmud.
Bo Żmud to jest ta część Litwy najdalej wysunięta na wschód i na północ.
Przy morzu. To jest ta część, powiedzmy tak, przy morzu, właśnie no, granicząca z Łotwą, granicząca z morzem. Na pograniczu Żmudzi i Augsztoty, czyli tej części, gdzie jest Wilno, gdzie jest dużo jezior, są Szawle. Szawle są takim miastem, które ponoć właśnie no, jest podzielone, że pół jest częścią żmudzką, pół jest augsztocką i do Szawli tam też się warto zapuścić, ponieważ tam jest niesamowite miejsce, Góra Krzyży. Tam są setki tysięcy krzyży. Ponoć pierwsze stanęło jakoś tam po tych powstaniach, czyli listopadowym czy styczniowym. To jest takie miejsce, miejsce legenda, gdzie rzeczywiście są krzyże na krzyżu, gdzie są same girlandy krzyży. To jest trochę tak, jakby się poszło do dżungli, tylko że krzyżami. Ludzie przynoszą tam swoje intencje, na tych krzyżach zapisują. Naprawdę robi niesamowite wrażenie to
taka
miejsce.
Taka trochę litewska grabarka.
Tak, tylko kilka razy bardziej mam takie wrażenie.
Większa.
Tak, jest większa. Jest też właśnie tak, jest no trochę na odludziu tak naprawdę, bo jest za Szawlami, ale zapiera dech w piersi. Naprawdę. Czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest niewierzący, wydaje mi się, że warto tam pojechać i to w ogóle obejrzeć. Ma się taką refleksję, że tu się jednak wiele historii ludzkich, wiele szczęścia, wiele nieszczęścia w tych wszystkich krzyżach.
Zatrzymało
i jest.
Warto zwiedzić nie tylko Wilno, nie tylko bliską Wileńszczyznę, gdzie spotkamy duże skupiska Polaków, ale warto wybrać się trochę dalej. No właśnie, na przykład na Żmudź, na przykład do Szawli, a na południu Litwy?
Na południe. Czy południe jest o tyle ciekawe, no że mam wrażenie, że jest trochę bardziej podobne właśnie do Podlasia. Tak, bo na przykład cała Suwalszczyzna litewska albo Dajnawa, czyli Dzukija, na przykład kuchnia jest już bardziej podobna. I to są jakby tereny też zapomniane przez resztę Litwy. Resztę Litwy, czy jak już później mówią, przez Wilno. Przez Wilno i przez Kowno. Wszystko tam się skupia. Ponieważ no, trzeba wiedzieć, że Litwa weszła do Unii Europejskiej, to bardzo wiele osób wyjechało na zachód. Ile dla takiej Polski, która ma 40 milionów, tam 1 milion, mniej jeden więcej, tam to się mało odczuwa, to dla Litwy, która miała 3 miliony, jak wyjeżdża nawet tych 600 tysięcy czy 700,
no to niemal jedna trzecia mieszkańców.
Drogi, tak, to prawie jedna trzecia mieszkańców i to głównie młodych mieszkańców. I niestety akurat z tych terenów takich przygranicznych, właśnie z tej Suwalszczyzny, z tej Dzukii, no wyjechało bardzo dużo ludzi, no albo do Wilna, albo za granicę. Ale tam się warto zapuścić na taką wycieczkę przyrodniczą. Wiem, że właśnie wiele osób tutaj na Suwalszczyźnie przejeżdża na jakieś kajaki, nawet z Litwy przejeżdżają tutaj ludzie na Suwalszczyznę, na Podlasie. Taka infrastruktura jest trochę przyjaźniejsza, z tego co mi koledzy Litwini mówią, ale z kolei tam, jeśli się ktoś niektórzy nawet wypuszczają kajaki w Polsce i płyną rzekami litewskimi i wydaje mi się, że warto, ponieważ no, te rzeki są bardziej dzikie, są mniej uczęszczane. Jakby nie było nigdy chyba takiej tradycji jakiegoś takiego kajakarstwa wielkiego na Litwie. Tam są cudowne parki narodowe, na przykład Dzukijski Park Narodowy, taka rzeka Ula, gdzie jejku, jak się płynie kajakiem, to tak naprawdę tam to jest rzeka dla zaawansowanych kajakarzy i dla zgodnych małżeństw, ponieważ nie wiem, czy państwo wiecie, że jak jakaś para pierwszy raz siada do kajaku razem, to zawsze to jest jednak taki egzamin dla związku, dla małżeństwa, ponieważ ta rzeka tak się wije, że co rusz tak naprawdę jest taki zakręt 90 stopni, tak, rzeka jest rwąca.
Trzeba być czujnym, zgranym.
Wszędzie są jakieś konary, są jakieś drzewa, on jest przygotowany do żeglugi takiej, więc jakby zawsze, jak ja ostatnio płynęłam, to nie było takiej potrzeby przenoszenia kajaków, ale to jest rzeka no, naprawdę dla wytrwałych kajakarzy, ale jest niesamowicie piękna.
Dla oczekujących wyzwań.
Tak, i tam na przykład już teraz powstają jakieś takie agroturystyki, no, które są zupełnie magiczne, bo to są przed agroturystyki, gdzie zawsze jest laźnia, czy taka, tutaj chyba też banie czasem. Banie jest, tak? I na przykład dwa lata temu byłam na takich kajakach właśnie tam nad Ulą, rozpadał się deszcz, w ogóle byliśmy mokrzy wszyscy. No i taki zmarznięci przychodzimy właśnie do takiej agroturystyki, to był taki stary domek jeszcze, taki trochę odnowiony tak naprawdę, z jakimiś takimi, takimi starymi meblami w środku. No i obok była ta laźnia, no i wszyscy z tych kajaków mokrzy od tej laźni od razu. A tam oczywiście wieniki, te miotelki brzozowe albo dębowe, no i jeden drugiego tam się, wszyscy się chłoszczą, żeby było ciepło, przyjemnie, potem się je, pije herbatę zielową oczywiście. Przy wejściu do bani rośnie ruta, czyli taka narodowa roślina litewska, o ile wileńscy Polacy mają mirt i panny młode z mirtu właśnie robią wianuszek ślubny, taki, no teraz jeszcze takie malutkie, na welon się zaczepia, już nie na całą głowę, no to Litwinki z kolei właśnie wszystkie piosenki ślubne śpiewają o rucie i te wianki gdzieś były ruciane, tak, więc mam takie wrażenie, że jeśli ktoś chce poczuć taką trochę Litwę Czesława Milosza i tej Doliny Jisy, takiej całej magicznej, no to ja się obawiam, że w Wilnie tego mało zazna, że to trzeba właśnie pojechać albo na Suwalszczyznę Litewską, albo na tą Dojnawę, albo tam się zapuścić jeszcze głębiej gdzieś na Żmudź w okolice Kiejdan. I posłuchać na przykład litewskich pieśni typu Sutartinies. To są niesamowite pieśni, które trudne do wyśpiewania, jak ktoś jakby na tych melodiach się nie wychował, śpiewane na kilka głosów, takie śpiewano, mówione. Sutartinies, to trzeba, to właśnie, nie zaśpiewam teraz tego.
Ale można poszukać w internecie.
Tak. Ale Sutartinie moim zdaniem powinno być, nie wiem, litewskim dobrem narodowym. Zupełnie magiczna pieśń.
Południe Litwy też może zachwycić.
Oczywiście, że tak, tak. Ostatnio też słyszałam, że tam też powstają, że po prostu, bo to jest ciekawe, wsie litewskie ostatnimi czasy przeżywają takie swego rodzaju takie odrodzenie w tym sensie, że ludzie, którzy tam zostali, którzy mieszkają, się zrzeszają i powstaje dużo takich stowarzyszeń, wspólnot, zakładają na przykład gdzieś niedaleko właśnie granicy z Polską, niedaleko Lasdijaj, jest takie miejsce, które się nazywa chyba Dom Sera, gdzie kobietki ze wsi stwierdziły, że one też robią domów sery, że będą pokazywały, będą robiły, prowadzili jakieś lekcje edukacyjne o tych serach, malutkie piekarnie, które się zajmują wypiekaniem takiego prawdziwego czarnego chleba, więc wydaje mi się, że warto tam również się zapuścić.
Podróżując po Litwie też nie sposób nie powiedzieć o druskiennikach.
O, no tak. Tak się czasami właśnie zastanawiam, czy te druskienniki to już jest takie miasto litewskie, czy to już jest takie miasto właśnie dla wszystkich ludzi całego świata. Druskienniki są niesamowitym miejscem, no ponieważ, no słynne oczywiście swoich sanatoriów, swoich wszystkich pysznych wód, które smakują czasami jak bagienko. No uzdrowisko, miasto zdrowiskowe, też właśnie taką legendą, że Piłsudski tu się do swojej ukochanej, jednej z ukochanych przyjeżdżał, się zapuszczał, to spacerował. Druskienniki właśnie swoim Niemnem, tak, bo przez Wilno płynie Wilię, to jednak jest to malutka rzeczka, ponieważ takim Niemnem, który to przekracza granice, jest szeroki, no też jest taką rzeką legendą. No i druskienniki na przykład ze swoim, to się po angielsku nazywa Snow Arena, bo nie wiem, czy państwo słyszeliście, no pewnie tak, jeśli państwo jeździcie do druskiennik, że burmistrz, mer, jak to się mówi na Litwie, druskiennik wybudował taki duży, sztuczny stok narciarski. Wygląda to mniej więcej tak, że góra zawieszona na takich palach, jest tam zimno i to jest jedyne miejsce na Litwie, gdzie można z takiej wysokości zjechać po prostu z góry. Jest wyciąg. To wszystko jest pod zamkniętym niebem, pod dachem, więc jest czynne również latem. Ja kiedyś dostałam w prezencie od moich rodziców taki bon na nocleg w druskiennikach i między innymi na dzień w tym takim, jak to nazwać w ogóle, takiej tej sztucznej górze zamkniętej pod dachem, co było czymś zupełnie surrealistycznym moim zdaniem. W ogóle to był środek lata, więc stwierdziłam, no dobra, no tam sztuczny śnieg, nie byłam przygotowana, pewnie będzie po prostu cieplutko, co zjadę i już. A tam rzeczywiście temperatura jakoś tak pewnie około zera była, może ciut niższa. Normalnie można wypożyczyć w lipcu cały strój narciarski, kurtki, rękawice, kaski i tak dalej. Wjechać na tym wyciągiem na tę niedużą górę, no i zjechać. Co ciekawe, burmistrz, tego co wiem, niedawno kupił nawet taką nartę dla osób jeżdżących na wózkach, dla osób z niepełnosprawnościami, więc też mogą tam zjechać z takiej góry. Jest tak jak wszędzie w górach. To jest nieduże, ale moim zdaniem to jest bardzo zabawne. Jak ja tam byłam, to tam przewidziałam bardzo dużo wycieczek z Izraela. I ja wyszłam właśnie z tego stoku z ośnieżonymi nartami i podchodziły do mnie starsze panie ze swoimi malutkimi wnuczkami. To bardzo wiele osób, bardzo wielu wtedy spotkałam właśnie babć z wnuczkami i mówili, że czy wnuki mogą dotknąć śniegu, bo tam, gdzie oni mieszkają, śniegu nie ma. I dla nich taka wizyta w Druskinikach latem jest też jakąś taką możliwością wyobrażenia sobie zimy litewskiej. I to było zupełnie magiczne dla mnie. Oczywiście dzieci ten śnieg brały do rąk.
Niezwykła sztuczna góra pod dachem w Druskinikach, ale jednak to miejsce w większości kojarzy się z parkami wodnymi.
Oj tak, oczywiście wszystkie słynne akwaparki, wszystkie jakieś zabiegi lecznicze. No to jest miasteczko zdrowiskowe, tak, więc które się oczywiście kojarzy i z watą cukrową, i z balonami, i koncertami wieczorami, i z jakimiś wycieczkami, właśnie gdzie można wypożyczyć rowery. I tam Polaków jest bardzo, bardzo dużo. Ja przyznam, że no, nie jestem stałą bywalczynią uzdrowisk, więc nie wiem, jak to wygląda cenowo, ale wiele osób mi mówiło, że tam jest po prostu taniej niż gdzie indziej. Przyjeżdżają też ludzie z zachodu, którzy bardzo Druskininki doceniają, ale też dookoła Druskinik są też ciekawe miejsca. Na przykład jest słynny Grudoparkas, gdzie stanęło bardzo wiele starych pomników, no wodzów socjalistycznych, kiedy Litwa uzyskała niepodległość w latach 90. No te wszystkie te Leniny, Staliny poleciały, tak mówiąc kolekwialnie, i powstał pomysł, żeby zrobić park, żeby ich wszystkich zebrać w jednym miejscu. Budziło to dużo kontrowersji. No ale taki park powstał i z tego co wiem, to w dalszym ciągu cieszy się nieslabnącym zainteresowaniem. I na przykład, szczególnie jeśli się jedzie tam z kimś, kto mieszka w tej Litwie, która była przez 50 lat częścią Związku Radzieckiego i pamięta, gdzie dany pomnik stał. A tutaj na 1 września to się składało kwiaty. A tu płonął przy tym Leninie, to płonął wieczny ogień. A tutaj był jakiś sklep. No i można trochę zobaczyć właśnie, jak ta Litwa, jak bardzo była zarzucona tymi wodzami związkowymi. Tak, to też jest taka historia, no dosyć ciekawa.
Litwa to również niezwykłe kulinaria. Jakich potraw nie można nie spróbować, odwiedzając ten kraj?
Ach, ja się od razu rozpływam. Ja się rozpływam jak slonina na patelni, ponieważ ta kuchnia litewska się kojarzy właśnie głównie z tym tłuszczem, z tą sloniną. W ubiegłym roku z moją babcią, z moją mamą wydaliśmy książkę nawet, Wilno, rodzinna historia smaków, właśnie o tym, jak smakuje Wilno, wileńszczyzna, Litwa, taki przewodnik po smakach litewskich. I Litwa smakuje głównie tlusto, dlatego że ta kultura jedzenia, która jest, no tak się trochę zakonserwowała jako taka kultura tradycyjna i która jest żywą kulturą, to jest kultura właśnie, która się narodziła się z biedy, która się narodziła na tych małych wioskach, gdzie czasami no to był ten czarny chleb, były te buraki, były te ziemniaki i od czasu do czasu był świniak, tak zwana świnina, ono się mówi na Wileńszczyźnie, która jest takim mięsem narodowym. Świnia jest takim symbolem dobrobytu. Tak? Jak kiedyś tam się to klulo taką świnię na chrzciny, na wesele albo na Wielkanoc. To było wielkie wydarzenie, bo wreszcie było jakieś mięso, ten tłuszcz, te skwarki litewskie. Na przykład kilka lat temu jeden z ministrów Litwy zaproponował, żeby zwiększyć VAT na sloninę. Być może to zmotywuje Litwinów do lepszego odżywiania się zdrowszego. Wyższa cena, tak? Bo nic innego do nich nie przemawia. Ani jakieś nawoływanie dietetyków, że jedzcie surówki, jedzcie salatki. Nie, bo Litwin musi jeść sloninę, musi jeść skwarki. Oczywiście no świnia, czyli uszka i kopytka dosłownie, uszy świńskie, kopyta świńskie. Kiedyś mój wujek w knajpce wileńskiej po polsku zamówił sobie zapiekankę z uszkami. No oczywiście dostał zapiekankę z uszkami, ale z uszkami świńskimi pokrojonymi. Więc myślę, że to jest część prawdy o tej kuchni litewskiej, ta kuchni, która musi być tlusta. Kuchnia, w której jest bardzo mało surówek. Moja babcia uważa, że to jest w ogóle trawa jakaś, te wszystkie salaty, no dobrze, czy ogórka kiszonego też zimą, to jeszcze jakoś przełknie, no dobra, tam kapustę, no dobrze. Kiedyś też się tam kisiło w takich 200-litrowych beczkach dębowych. Inaczej smakowało, ale dobrze. I cała kultura jedzenia i kultura zachęcania do jedzenia, to się właśnie opiera, mam wrażenie, na tym, że najgorsza rzecz, która się może człowiekowi zdarzyć, to głód. I nawet dzisiaj, kiedy na tego głodu takiego no już mniej ludzi na pewno cierpi niż kiedyś, to mam wrażenie, że głównie te starsze pokolenia pamiętają, że ten głód był, że jak ktoś przychodzi do domu, to trzeba go nakarmić, trzeba go napoić, nawet na zapas. Ale co ciekawe, sama ta kultura takiego przymuszania, goszczenia, karmienia, ona przeniknęła też na młodsze pokolenie, które tak samo karmią, zachęcają, że to w dalszym ciągu jest sposób na okazywanie emocji, głównie uczuć, głównie miłości, jakiejś takiej wdzięczności. Ojej, jak się ktoś jest komuś wdzięcznym, to go zaprasza na jedzenie, tak? Jak na przykład się na Wileńszczyźnie Pożyczy się od kogoś, nie wiem, jakąś miskę, talerz, bo akurat nie wiem, zabrakło, no to się nie oddaje nigdy pustego naczynia, trzeba ten naczynie napełnić, nie wiem, no, przynajmniej jakimiś cukierkami, ciastem, także się oddaje się z czymś, tak, z tym jedzeniem. To jest kraj o stosunkowo niewielkiej ilości deserów, z takich deserów nietypowych, które stwierdziłam, że trzeba koniecznie w książce opisać, bo o tym ludzie zapomną, bo ludzie nawet nie wiedzą, że to jest coś wartego zaznaczenia. Są na przykład ogórki z miodem. Ogórki, które się po prostu zbiera, przekraja na pół łyżeczkę, nalewa się miodu i się je. Jagiello ponoć się zajadł takim deserem. Lizaki z łyżki. Też słodycze wynikające z dużej biedy. Tak na łyżkę cukru wlewa się kilka kropelek wody, to się trzyma nad ogniem, nawet nad zwyczajnym właśnie palnikiem. To zaczyna bulgotać, ciemnieć, do zimnej wody się to wkłada i ma się takiego kogucika odpustowego, tylko że na łyżce i takie dziecko jak już może biegać przez kilka godzin z takimi lizakami sobie robić. Tak? Albo zupa poziomkowa, która właśnie może występować w dwóch wariantach, albo poziomki i zimne mleko schłodzone, albo takie poziomki i mleko ciepło od krowy, jeszcze spienione takie. I to jest też, jak ja z mamą stwierdziłyśmy, że to trzeba zapisać takie przepisy jednak, to wiele osób na Wileńszczyźnie potem mówiło, ojejku, naprawdę, przecież to jest takie fajne. Oni nigdy nie pomyśleli o tym, że to jednak jest jakąś wartością. Ta kuchnia bardzo, bardzo prosta. Kuchnia, której niestety zapomniano trochę o tej tradycji kulinarnej dworów. O dzieczyźnie zapomniano właśnie o tych pawie, którym wyglądały, jakby były jeszcze żywe na stolach, o kuchni Radziwiłłów, Tyzenhauzów, o kuchni Tyszkiewiczów. I dopiero niedawno na Litwie coraz więcej głosów się zaczęło pojawiać o tym, że słuchajcie, że to też jest nasza kuchnia. Że to nie jest tylko kuchnia polska, no bo to trochę tak to było pod koniec XIX wieku, jak się naród litewski kształtował, że trzeba było znaleźć coś, co nie będzie polskie, co będzie tylko litewskie. Stąd ten zachwyt pogaństwem, stąd alfabet, trochę zbliżony do czeskiego jednak, a nie do polskiego. No i stąd właśnie kuchnia taka chłopska, taka nasza, taka kuchnia nie polska, nie szlachecka.
Ta zupa poziomkowa, to oprócz poziomek i mleka czymś jeszcze to przyprawiamy, czy po prostu zebrane w lesie poziomki zalewamy mlekiem?
No idealny scenariusz jest taki właśnie, że jest piękny, czerwcowy poranek, no zależy właśnie, zależy kiedy te poziomki, zależy jak ciepły poranek, to zajmie się czerwcowy, raczej czerwcowy, tak. Idziemy sobie pod las na polankę, bierzemy źdźbło trawy, nanizujemy poziomki, wracamy, siadamy pod jabłonką, która rośnie przy naszej chatce. Bierzemy glinianą miskę, wsypujemy te poziomki, zalewamy mlekiem. I tyle. Bo oprócz poziomek mogą być oczywiście inne jagody. A jagody na Wileńszczyźnie to jest wszystko. Jagody to są poziomki, są truskawki, to są czarnice, tak zwane borówki. I kiedyś pamiętam taką śmieszną historyjkę. Mojej mamy znajoma z Polski przyjechała do Wilna i poprosiła, że mama poszła na ryneczek kupić jagód. No mama zapytała, jakich jagód? No bo u nas jagody to jest wszystko. No powiedziała, różnych. No małych, dużych, wiadomo, jakie będą, tak. No i mama poszła na ten ryneczek, ale akurat czarnic, to czym na Wilniuka jest jagoda, nie było. Więc kupiła te maliny, poziomki, truskawki, cały koszyk przynosi, a ona pyta, a jagód nie było? Mama zdębiała, ale już wiadomo, że to jest jakby nieporozumienie wynikające właśnie z innego rozumienia słowa jagody. Tak więc również różne jagody i czarnice i jagody wszelkie też mogą być zalane mlekiem.
Zaczęłyśmy od deseru, trochę odwrotnie niż przy takim tradycyjnym posiłku, no ale właśnie danie główne.
Teraz wizytówką Litwy są niewątpliwie cepeliny, czyli coś, co na Podlasie, jak rozumiem, występuje pod nazwą kartacze. Mnie czasami właśnie pytają w Polsce, a czym się różnią cepeliny od kartaczy? Wydaje mi się, że niczym. Tutaj też właśnie biorąc
nazwą.
Pytałam właśnie, no, że być może jakoś jest jakaś różnica, ja to jakoś nigdy nie zauważyłam. A, spotkałam się z taką historią opowiadaną przez moją koleżankę Karolinę, która mówiła, że u nich w domu za największy przysmak, tu na Podlasie, ona pochodzi z Białegostoku, jest uważana taki cepelin, taki kartacz, który się rozpadł w tej szarej wodzie, taki rozpadnięty,
rozgotowany
tak i tak. A z kolei u mnie w Wilnie to jest największy wstyd. Jak się jakiś rozpadnie, to jejku, no to coś złego się stało, to coś takiego się ukrywa przed gośćmi, no bo gości trzeba podjąć takimi cepelinami
lepszymi,
idealnymi. Oczywiście muszą być białe, jasne, czyli jak moja babcia mówi, inteligentne. Tak, a nie to, że czymś, co się rozpadło. To potem samemu sobie można usiąść w kąciku i lyżką sobie takiego rozpadniętego cepelina zjeść, ale nie daj Boże gościom podać, nie? Goście muszą wierzyć, że wszystko jest w ogóle idealne, że jesteśmy idealni. I cepeliny, w ogóle ludzie się dzielą na trzy kategorie, na tych, którzy jedzą cepeliny ze skwarkami, na tych, co jeźdźców, którzy jedzą ze śmietaną i na tych, którzy dają najpierw skwarki, potem śmietanę. Oczywiście żadnej surówki. Cepeliny są w ogóle taką ciekawą potrawą, bo mają różnej wielkości są. Ja przez lata jadłam na śniadanie cepeliny. Już też wiele mówię o tej kuchni takiej, no, chłopskiej mimo wszystko, mimo że się już mieszkało w bloku. I no, sama nazwa jest dosyć niedawna, no bo pochodzi od sterowców Ferdynanda Cepelina. Rzeczywiście miały mniej więcej taki kształt, tylko były o wiele, wiele większe. I ja się spotkałam z wieloma głosami takich krytyków kulinarnych, którzy mówią, że to w ogóle jest danie nielitewskie. No, czy fakt, no, tak jak większość dań ziemniaczanych, czy to te wszystkie kiszki, te wszystkie babki najprawdopodobniej przywędrowały tutaj z niemieckimi Żydami po prostu na te tereny. Tak samo jak sękacze chociażby. No, ale kuchnia jest jak kultura, kuchnia jest czymś żywym. Kuchnia się nie da utrzymać. Tak jak teraz, nie wiem, przepisy na polskie mazurki wędrują właśnie z Warszawy do Wilna i to się przenika i te wpływy, no, sprawiają, że kuchnia się zmienia. Tak było zawsze. Nigdy nie było tak, że był jakiś jeden kanon wielkiej kuchni litewskiej, prawdziwej, najprawdziwszej. Tak, to się przenikało, tak? Więc te cepeliny kiedyś miały inną nazwę, no ale tak naprawdę, no, cepeliny mogą mieć, no, najwyżej 200 lat, tak? No bo wcześniej takie ziemniaki, jak się pojawiły w tej części Europy, to były sadzone w ogrodach dla pięknych kwiatów. Dopiero potem trafiły na stoły dworskie. A zanim trafiły pod Szczechę i tutaj ratowały od głodu kolejne pokolenia chłopów, tak? Czy litewskich, czy polskich, no to trochę jednak czasu minęło, tak? Więc nie jest potrawa jakoś bardzo, bardzo stara. No ale dobrze, z kolei taki kindziuk, czy takie mięso, które pewnie tutaj jest znane na Podlasiu, tak? No to pierwszy raz ponoć wspomniano o tym na piśmie, to chyba było z XV wiek, coś koło tego, więc takie cepeliny się w ogóle nie umywają.
Wędliny to właśnie też jest rozdział, z którym kojarzona jest kuchnia litewska.
Tak. Kielbasy wszystkie suszone, niektórzy w Polsce nazywają, że to są salami. W Wilnie funkcjonuje nazwa po prostu sucha kielbasa, myślę, takie kwadratowe, okrągłe kielbasy. U mnie się w domu przez długi czas dosyć kielbasy się robiło własnoręcznie, teraz się czasami jeszcze suszy się mięsa, ale tak, rzeczywiście te wszystkie suszone mięsa na Litwie są bardzo smaczne.
A jedna z przypraw ulubionych Litwinów to?
No, mi się na pewno kojarzy Litwa z kminkiem i z majerankiem.
A czosnek?
Czosnek też, aczkolwiek nie aż tak jak majeranek i jak kminek. Tak.
To nawet w chlebie takim charakterystycznym litewskim,
tak,
się pojawia.
Tak, czarnym głównie, ale też takich tych jaśniejszych również, ale tak samo w serach wszystkich jest kminek. Nawet jak to jest ser taki twarogowy, biały, taki, który da się pokroić nożem, to on często jest z kminkiem i ten kminek wcale nie sprawia, że go się je na slono, ten ser. Tak, można oczywiście jeść bez niczego, ale się raczej je na słodko. Z dżemem albo z miodem. Majeranek z kolei, mięso do cepelinów jest mocno przeprawione majerankiem. Tak samo jak mięso na kolduny, tak, które też taką jest taką wcześniejszą wizytówką Litwy. Te małe pierożki, których Wańkowicz ciągle pisał, że właśnie że na kolduny gdzieś idzie, albo z koldunów powraca. Też się posypuje bardzo dużo ilości majeranku. To nie mówimy o jakiejś szczypcie majeranku. Nie, jak się kupuje majeranek, u nas akurat w ogródku rośnie, to się po prostu bierze całą garść, tak, że ten majeranek przysypuje tę potrawę, tak, bo to jest smak charakterystyczny. No i wiadomo, wszystkie mięsa robione w domu tym majerankiem są doprawiane i mnie się akurat to kojarzy. Czosnek, tak. Ten smażony czarny chleb, póki jest gorący, to się go naciera czosnkiem, potem się posypuje solą. Albo takie słynne, no, jak nazwać, salatki, pasty z żółtego sera, z majonezem i też z czosnkiem. Salatki, nie wiem, zakąski mają często smak czosnku. Ale bez czosnku sobie kuchnię litewską mogę wyobrazić, a bez majeranku i kminku to już nie bardzo.
No właśnie te kołduny powinny być w rosole?
Ach, to są dwie szkoły. No, z domu się mówi różnie, ale kiedyś się mówiło, że przed Hanka Skarżanka mówiła, że ach, fe, że rosół to się powinno w ogóle odlewać. To jest profanacja koldunu, że kolduny powinno się jadać same. Wańkowicz też podobnie twierdzi, że w ogóle, że jak się taki koldun bierze się do ust, to nie daj Boże go ani tam jakoś, nie wiem, nożem, widelcem. Powinno się go przyciskać językiem do podniebienia. On powinien sok puścić w sześciu miejscach i tak się go przelyka, tak niczym ostrygę. I to bez koldunów. W niektórych domach, tak jak widzę, kolduny są podawane z rosolem, czy tak naprawdę no, w tej takiej no, w wodzie, no, nie wodzie, bo to oczywiście wszystko musi być na mięsie.
Wyważę,
tak? W których się gotowali, ale niekoniecznie. No i teraz, kiedyś kolduny były głównie z mięsa siekanego, jakiegoś baraniego, z lojem. No teraz coraz częściej tak się na co dzień, mam wrażenie, że się robi jednak z mięsa mielonego. Ale sobie ludzie jakoś radzą.
Ty jesteś z urodzenia Wilnianka.
Tak, jestem Wilnianka, ja tam skończyłam szkołę, tam zrobiłam maturę, przyjechałam na studia do Polski, no to poznałam mojego męża, tak, mam córeczkę. No i mieszkamy na razie, mieszkamy, tak zawsze mówię, mieszkamy na razie w Warszawie, ale zawsze, jak idziemy do Wilna, idziemy przez Podlasie, mówimy tak, a może jednak się przeniesiemy na Podlasie, będzie bliżej do Wilna, no bo w Wilnie mieszka mój tata, mieszkają moi dziadkowie, moje wszystkie ciotki, wujkowie, kuzynostwo, to większość jednak no, jest po prostu w Wilnie albo w podwileńskich wsiach. Co jakiś czas tak w głowie nam tak kotluje taka myśl, że a może gdzieś się jednak, myślę, że nie na Litwę, ale tak.
Może Podlasie.
Ja uważam, że w ogóle Podlasie to jest polskim dobrym narodowym, że to jest region, który mojemu sercu jest najbliższy. Może przez to, że to jest taki region, który leży właśnie najbliżej Wilna i mi się z tym Wilnem też jakoś tak bardzo kojarzy.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i zapraszam do Wilna.